kiedy już powstał w Krakowie Międzyzakładowy Komitet Założycielski Solidarności, bo nazwa była wtedy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Nazwa Solidarność została przyjęta dopiero 17 września 1980 roku. I pamiętam, jak przyjechali koledzy z Tarnowa po raz pierwszy do nas, do Krakowa, żeby dołączyć się, zarejestrować w Krakowie. Chociaż wtedy wszędzie tendencja była rejestrować się w Gdańsku, ale skoro był RzemKZ, czyli Międzyzakładowy Komitet Założycielski w Krakowie, no to siłą rzeczy Gdańsk odsyłał wszystkich już do Krakowa. I Tarnów, grupa tarnowskich działaczy, zresztą bardzo determinowanych do działania, ale także bardzo według mnie mieszczących się wówczas w tej formule z odwagą, ale z rozwagą. I to bardzo takie grono było ludzi kompetentnych i zarejestrowali się i nie chcieli tworzyć MKZ-u, bo województwa były wtedy i Tarnów był województwem, ale chcieli być w Krakowie. Mnie to zaimponowało nawet, bo to było takim elementem scalającym jak gdyby dawne województwo krakowskie, że jesteśmy w Kraków, jest tym centrum. Wtedy nikt nie wiedział. W zakładach pracy nie było statutu Nowego Związku. Nie było wiadomo jak, kto może przystąpić, jakie zasady. To wszystko każdemu trzeba było tłumaczyć. To było pierwsze takie wolne tworzenie struktury organizacyjnej, ale nikt nie znał takich zasad, nawet demokratycznych. Jak to trzeba przegłosowywać, co to jest mniejszość, co to jest wymagana większość kwalifikowana. No takie formuły dzisiaj każdemu znane z głosowań, a wtedy wszystkiego żeśmy się uczyli. To jest fundamentalna sprawa. Trzeba powiedzieć, że wszystkie zrywy polskie, jakie były wcześniejsze, nie doprowadziły do zbudowania jakiejś niezależnej struktury. Niezależnej od komunistów. I Solidarność, czy Niezależne Związki Zawodowe, początkowa nazwa, taka przecież tylko była, to była pierwszym takim zwycięstwem. Oczywiście, gdy się dziś czyta materiały, gdzie my wiemy więcej, a wtedy tylko czuliśmy to intuicyjnie, to ta władza od razu z chwilą przystąpienia, podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia, tworzyła już struktury do jej zniszczenia. Z 1 września jest już dzisiaj materiały, są z narady u ówczesnego wiceministra Stachury, ministra spraw wewnętrznych, gdzie wyraźnie są podawane już instrukcje dla tych, którzy nadzorowali od strony służb specjalnych wszystko i do komendantów wojewódzkich Służby Bezpieczeństwa, co należy robić, żeby minimalizować możliwości działania niezależnych samorządnych związków zawodowych. To dziś jest dostępne, ale kogo tam lokować w strukturach władzy związkowej, na członków związku, na funkcjonalnych działaczy. Jeden z punktów jest wyraźny taki, to parę dni temu to jeszcze przeglądałem, żeby ludzi, na których będą haki jakieś. Ludzi, których można wówczas skompromitować i tym samym osłabić ten związek. I to podawałbym przykłady także z Nowej Huty, że potwierdzało się. Znaczy ja dzisiaj mogę powiedzieć, że się potwierdza, bo wtedy to myśmy nie wiedzieli, że takich nam ludzi podstawiano. Nagle ktoś 7 miesięcy pracował tylko w hucie, miał przeszłość kryminalną i nagle swoimi wystąpieniami, radykalizmem zyskiwał popularność, został wybierany. No, nikt nie mógł wtedy nikogo sprawdzić, nie było żadnych instrumentów do tego, żeby sprawdzić, więc on zostawał szefem. Już tak było u nas przez parę miesięcy, kierował tą, musieliśmy go potem zmienić, bo nawet własna rodzina poinformowała go, że on ma przeszłość kryminalną, jaką, za co i tak dalej. To były trudne czasy tworzenia związku. Natomiast muszę powiedzieć, że w Tarnowie, w ogóle w Małopolsce, było mało konfliktów z władzą jako taką. Nie wiem, czy to jest zasługa, że te ziemie galicyjskie miały wcześniej kontakt z demokracją, że tu były inne swobody obywatelskie, nawet za czasów austro-węgierskich, że myśmy tu w jakiś sposób lepiej dogadywali się z władzą, ale nie dogadywali w tym negatywnym znaczeniu tego słowa, tylko że można było ustawić, i tu w Tarnowie także pamiętam z panem Opałko, sekretarzem Opałko, dyskutowałem tu mocno, był problem budynku Komitetu Wojewódzkiego budowanego i z przeznaczeniem go na szpital. Tu znajdywaliśmy lepsze możliwości dialogu, a nie konfrontowania się tylko bezpośredniego. Z godziną wprowadzenia stanu wojennego w Hucie, która wówczas skupiała 35 tysięcy członków Solidarności, a 40 tysięcy cała załoga, to była potęga. Myśmy przystąpili od razu do strajku, stawiając trzy podstawowe punkty. Po pierwsze, nie uznawaliśmy decyzji o stanie wojennym, drugą żądaliśmy wypuszczenia internowanych. Trzecia sprawa, rozmowy Wałęsa, Glemp, Jaruzelski. I tam oczywiście jeszcze zwolnienie Lecha Wałęsy i ten. Zorganizowaliśmy strajk, największy w Polsce. Na terenie Huty było około 30 tysięcy ludzi. Dotarli tu także studenci, którzy działali w NZS-ie, którzy w różnych innych strukturach. Setki studentów były wewnątrz Huty i nie wpuściliśmy kadry zarządzającej Huty do wewnątrz. Sami kierowaliśmy wszystkim, co się w Hucie działo. To było największe według mnie wydarzenie w skali Polski, bo ze względu na wielkość zakładu. I już w czasie posiedzeń Komitetu Strajkowego, kiedy czuliśmy, że będzie pacyfikacja, przyjęliśmy uchwałę, że w wypadku pacyfikacji wszyscy schodzimy do podziemia. I rzeczywiście, kiedy była pacyfikacja, zdecydowana większość kolegów zeszła do podziemia, aczkolwiek nie wszyscy. Ale strajk mieliśmy tak zorganizowany, że nawet zorganizowaliśmy nawet radio swoje, Radio Wolna Polska. Przypomnę słuchaczom, że organizatorem tego radia był student jeszcze wówczas, Staszek Tyczyński, późniejszy właściciel radia RMF. To była jego pierwsza próba z radiem na terenie Nowej Huty. Radio funkcjonowało. Niemniej, tak jak radio, jak my wszyscy musieliśmy się poddać decyzji pacyfikacyjnej i rozproszyliśmy się, ale zeszliśmy do podziemia i zdecydowana większość to zobowiązanie przyjęte wówczas wykonała. Naszym założeniem było działanie na rzecz demokracji, na rzecz wolności. Ale sytuacja była taka, że myśmy to robili, natomiast taki dystans czasowy nie był, czy horyzont czasowy nie był widoczny, bo nikt nie wiedział, no stan wojenny, wszędzie wojsko, wszędzie czołgi, no po pacyfikacji my podziemie, ale potem aresztowano wielu ludzi, mnie także, sąd wojskowy, wyrok, 4 lata, przecież to nie, to człowiek tak detalicznie bardzo nie myślał, ale ogólnie tak, nie poddawać się, nie załamać się, tworzyć struktury niezależne, czy to wydawnicze, czy drukarskie i tak dalej. Widzieliśmy, że to się stanie, że trzeba pracować na rzecz tej wolności, natomiast kiedy? To nie bardzo mogliśmy sobie powiedzieć kiedy. Związek dziś dla wielu, dla drugiej formacji, mówię o Platformie Obywatelskiej, żeby było jasne, ja nie jestem w żadnej partii, ale mówię na podstawie takiej analizy i obserwacji, to stało się tak, że on może jest bliższy PiS-owi, dlatego że PiS wyciąga w kierunku tego związka jakąś tam rękę, jakieś propozycje. Platforma Obywatelska ma w swoim założeniu programowym prawie, nie mówię, nie generalizuję, ale prawie antyzwiązkowość. Ci moi koledzy, których ja znam, wszyscy są przeciwni związkom zawodowym jako takim. Ze zdumieniem obserwowałem, kiedy niedawno w Teatrze Słowackiego w Krakowie wyszli posłowie, moi koledzy, żeby była jasność, kiedyś członkowie władz nawet związku, wyszli, bo się pojawił Janusz Śniadek. No to jest dla mnie bardzo niepoważne podejście do sprawy, bo można merytorycznie polemizować ze Śniadkiem, ale nie dlatego, że szef organizacji, która działa legalnie, ma swoją działalność przewidzianą w konstytucyjnym ładzie. Oni wstają i wychodzą. To jest niedobre demonstracje. Myślę, że inteligencja polska, która miała grupy te intelektualistów, które miały ogromny wpływ na budowę formacji Solidarności, będącej przecież wtedy czymś więcej niż sam związek zawodowy, że dzisiaj z pewnym takim dystansują się tak bardzo od ludzi pracy.